Mówi Paryż Radio France International, minęła godzina 18. Dziś jest sobota, 8 dzień lipca. Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Grzegorz Dobiecki, a za szybą reżyserki Andrea Kunowa. Oto co proponujemy w dzisiejszej popołudniowej audycji. Na wstępie tradycyjnie dziennik, który przygotowałem wespół z Anną Bernhardt i Krzysztofem Rutkowskim, a następnie przegląd paryskiej prasy pod jego redakcją. Zaś w dalszej części audycji paryski weekend Agnieszki Kumor, magazyn muzyki klasycznej Piotra Kamińskiego i na zakończenie poradnik turystyczny Sylwii Gibbs. Za chwilę wiadomości. Tu Paryż, Radio France International. Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityczna rządzącej w Polsce partii Prawo i Sprawiedliwość zatwierdziła dziś kandydaturę swego prezesa Jarosława Kaczyńskiego na stanowisko szefa rządu. Ta decyzja jest wynikiem wczorajszej dymisji urzędującego premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Nie podał on jej powodów i nie skomentował opinii powszechnej w polskich mediach, wedle której między nim a braćmi Kaczyńskimi doszło do nieprzezwyciężalnego konfliktu. Marcinkiewicz oświadczył dziś jedynie, że, cytuję, nie da się wbić klina między mnie a PiS i jego prezesa. Koniec cytatu. Natomiast jak pisze z Warszawy AFP, Jarosław Kaczyński stwierdził, że zmiany w rządzie były konieczne dla zapewnienia PiS-owi sukcesu w wyborach samorządowych, które odbędą się w Polsce 12 listopada. To sprawa wyjątkowej wagi. Zwycięstwo naszych kandydatów pozwoli nam bowiem na szczeblu lokalnym przeprowadzić zmiany, jakich dokonaliśmy już na szczeblu krajowym. A to z kolei uprawomocni nasze działania, tak bardzo obecnie krytykowane, powiedział Jarosław Kaczyński. Gdy chodzi o polityczną przyszłość Kazimierza Marcinkiewicza, prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, iż w wyborach samorządowych ustępujący premier będzie się ubiegał z ramienia tej partii o urząd prezydenta Warszawy. Do 12 listopada Marcinkiewicz prawdopodobnie będzie sprawował tę funkcję tymczasowo jako pełniący obowiązki prezydenta. Właśnie w perspektywie wyborów samorządowych zawiązał się dzisiaj polityczny sojusz, który wypada uznać za historyczny. Oto bowiem po raz pierwszy ugrupowanie wywodzące się z opozycji antykomunistycznej i z Solidarności weszło w przymierze z formacjami postkomunistycznymi. W tym wypadku chodzi o porozumienie wyborcze partii Demokraci PL, spadkobierczyni Unii Wolności oraz SLD i SDPL, dziedziczek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W liście intencyjnym trzy stronnictwa stwierdziły wspólnie, że celem ich sojuszu jest, cytuję za AFP, przeciwstawienie się destabilizacji państwa przez braci Kaczyńskich, którzy sposobią się do przejęcia pełni władzy w Polsce. Koniec cytatu. Według agencyjnych uwag sytuacja, w której na czele państwa i rządu stoją bracia bliźniacy, to jedyna w swoim rodzaju figura polityczna na świecie. I jeszcze kilka komentarzy z Polski. Marszałek Sejmu Marek Jurek ocenił, że objęcie funkcji premiera przez Jarosława Kaczyńskiego usprawni działanie i wzmocni rząd, a także zapewni lepszą współpracę z koalicjantami PiS-u. Jeden z liderów opozycyjnej Platformy Obywatelskiej, Bronisław Komorowski, uważa natomiast, że będzie to oznaczało dalsze pogorszenie wizerunku Polski w świecie i uskrajnioną politykę wewnętrzną, będącą bliżej oczekiwań Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin. Ekspert Centrum imienia Adama Smitha Andrzej Sadowski jest zdania, że dymisja premiera Kazimierza Marcinkiewicza w każdym razie nie zaszkodzi polskiej gospodarce. Z kolei analitycy banku Morgan Stanley o Jarosławie Kaczyńskim napisali, iż bardziej niż ekonomią jest on zainteresowany rozbijaniem układów w polityce, biznesie i w mediach. Mówi Paryż RFI. Papież Benedykt XVI przyjechał dziś do hiszpańskiej Walencji. Anna Bernhardt.
Trzecia papieska pielgrzymka jest krótka, zaplanowana zaledwie na 30 godzin, a głównym powodem tej podróży jest piąte światowe spotkanie rodzin, w którym chciał wziąć udział Ojciec Święty. Zaraz po wylądowaniu w Walencji i powitaniu przez hiszpańską parę królewską, papież udał się w stronę katedry, po drodze zatrzymując się w pobliżu stacji metra Jezus, gdzie 5 dni temu w tragicznej katastrofie zginęły 42 osoby. Benedykt XVI położył wiązankę kwiatów na chodniku, pomodlił się w milczeniu i skłonił w stronę stacji metra. Następnie Ojciec Święty spotkał się z rodzinami ofiar na wspólnej modlitwie. Na trasie przejazdu Papa Mobile tysiące wiernych ubranych w watykańskie kolory, czyli na biało i żółto, witało głowę Kościoła katolickiego, wznosząc tradycyjne w Hiszpanii okrzyki Ola i wypuszczając w powietrze 11 tysięcy balonów. Na spotkaniu z biskupami papież Benedykt XVI bronił koncepcji rodziny opartej na małżeństwie, jak podkreślają agencje prasowe. Po południu zaplanowano spotkanie z szefem rządu hiszpańskiego, premierem José Zapatero, za którego kadencji zalegalizowano homoseksualne związki małżeńskie, ułatwiono procedury rozwodowe i zniesiono obowiązkowe nauczanie katechizmu w szkołach. Te innowacje w Hiszpanii spotkały się ze zdecydowaną krytyką Watykanu i ochłodziły stosunki z Madrytem. Ale jak powiedział jeszcze w samolocie, udając się do Hiszpanii, Benedykt XVI, ważne jest, aby akcent położyć na pozytywne strony zagadnienia i spróbować wytłumaczyć, dlaczego Kościół nie może zaakceptować pewnych rzeczy, co nie przeszkadza, by je szanować, podkreślił Ojciec Święty. Jutro rano na zakończenie piątego spotkania rodzin w Walencji zostanie odprawiona msza święta z udziałem pielgrzyma ze stolicy Piotrowej. Organizatorzy spodziewają się, że weźmie w niej udział ponad 1 000 000 wiernych. Za to nie weźmie w niej udziału, jak już zapowiedział premier Zapatero. Komentarze agencyjne podkreślają, że wizyta Ojca Świętego jest odbierana jako poparcie głowy Kościoła dla biskupów hiszpańskich z uporem i z trudem walczących o zachowanie zasad chrześcijańskich w coraz bardziej laicyzującym się społeczeństwie. Zwłaszcza bulwersująca katolików sprawa to legalizacja małżeństw homoseksualnych. Tematów etycznych nie można traktować jako polityczne, powiedział Joachim Navarro-Walls w wywiadzie dla hiszpańskiej agencji prasowej. Watykański rzecznik prasowy zwrócił uwagę na wielkie niebezpieczeństwo dehumanizacji, jakie niosą ze sobą polityczno-społeczne decyzje. Zacytował przy tym słowa niemieckiego poety Friedricha Hölderlina: niektórzy, chcąc zrobić ze swojego państwa niebo, czynią z niego piekło. Dodajmy tylko, że światowe spotkania rodzin ze szczególną uwagą są śledzone w Watykanie. 9 lat temu Jan Paweł II podjął bardzo długą podróż do Rio de Janeiro tylko dlatego, by być kilka godzin na odbywającym się tam drugim światowym spotkaniu rodzin.
Mówi Paryż RSI, oto dalsze wiadomości. Izrael odrzucił dziś propozycję dwustronnego zawieszenia broni zgłoszoną kilka godzin wcześniej przez palestyńskiego premiera wywodzącego się z Hamasu Ismaila Haniyeha. Rząd Ehuda Olmerta potwierdził tym samym swoje stanowisko, zgodnie z którym o jakichkolwiek negocjacjach z terrorystami nie może być mowy, a palestyńscy porywacze muszą bezwarunkowo uwolnić kaprala Cahalu Galida Shelita, przetrzymywanego od 2 tygodni. Wkrótce po jego porwaniu oddziały izraelskie wkroczyły do Strefy Gazy. W wyniku tych działań śmierć poniosło dotąd 40 Palestyńczyków i jeden żołnierz izraelski. Według AFP ta ofensywa przybiera coraz większe rozmiary, natomiast agencja Reutera odnotowuje raczej dzisiejsze wycofanie sił izraelskich z większej części północnego terytorium Strefy Gazy. Prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad, zabierając głos podczas regionalnej konferencji w Teheranie na temat bezpieczeństwa w Iraku, wezwał do fizycznej likwidacji reżimu syjonistycznego, czyli państwa Izrael. Można mniemać, że warunkiem bezpieczeństwa Iranu jest natomiast osadzanie w więzieniach opozycjonistów wobec reżimu Ahmadinejada. Irańska laureatka pokojowej Nagrody Nobla, pani Shirin Ebadi, zaapelowała dziś o uwolnienie wszystkich więźniów politycznych w jej kraju. Według władz Iranu takiej kategorii ludzi w tym państwie nie ma. Zgodnie z zapowiedzią premiera Iraku Nuri al-Malikiego, jeszcze dzisiaj miałoby zostać zwolnionych prawie 370 więźniów osadzonych w bazach amerykańskich w tym kraju. Objęłaby ich amnestia, z której dobrodziejstw skorzystało już od początku czerwca ponad 3000 osób uwięzionych za związki z terrorystami. Na temat terroryzmu ma jeszcze nieco do powiedzenia Krzysztof Rutkowski.
Jemeński sąd pierwszej instancji w Sanie uwolnił od zarzutów przygotowywania zamachu terrorystycznego na amerykańską bazę wojskową 19 podejrzanych, pośród nich 4 Saudyjczyków, znanych jako grupa Al-Zarqawiego. Sąd podjął taką decyzję z powodu nieprzekonywujących dowodów winy. Prokurator zapowiedział apelację. W Jemenie popełniono całą serię antyamerykańskich ataków. Najważniejsze spośród nich to atak na amerykański niszczyciel USS Cole w roku 2000, rewindykowany przez Bin Ladena, oraz atak na francuski lotniskowiec Limburg w roku 2002. Władze niemieckie aresztowały w Berlinie osobnika podejrzanego o rekrutację na terenie Niemiec kandydatów do popełniania samobójczych zamachów terrorystycznych na terenie Iraku oraz do pośrednictwa w organizacji zamachu z 11 września 2001 roku na Nowy Jork i na Pentagon. Osobników, znany jako Redouane E.H., pochodzenia marokańskiego, uczestniczył w roku 2005 w ćwiczeniach w obozach prowadzonych przez ekstremistów na terenie Algierii. W piątek, przed dzień pierwszej rocznicy zamachów terrorystycznych w Londynie, na amerykańskiej stronie internetowej zatytułowanej Poszukiwania międzynarodowych grup terrorystycznych wyświetlono pełną wersję nagrania wideo, na której przed dokonaniem zamachu występuje jeden z terrorystów samobójców, Shahzar Tanwir. Na tej samej kasecie pojawił się również zastępca Bin Ladena, al-Zahiwiri, który zapewnił, że zamachy londyńskie dokonane zostały na rozkaz Al-Kaidy.
Mówi Paryż, Radio France International. Agencja Reutera podała, że do portu w japońskiej bazie Yokusoka zawinął dziś amerykański niszczyciel USS Mustin, wyposażony w system zwalczania pocisków rakietowych. Stany Zjednoczone zaproponowały Korei Północnej dwustronne spotkanie pod warunkiem, że Pchenjan zgodzi się przystąpić do nowej serii wielostronnych rozmów na temat programów jądrowych. Wszelkie inne bezpośrednie kontakty z władzami Kim Jong-ila USA wykluczają. Kompromis w sprawie sankcji przeciwko KRLD za niedawne wystrzelenie rakiet balistycznych wyklucza również Japonia. Jak pisze z Tokio AFP, rząd japoński ma w tym względzie poparcie ogromnej większości społeczeństwa i nie zważa ani na to, że przeciwne stanowczej rezolucji Rady Bezpieczeństwa pozostają Chiny i Rosja, ani na to, że sankcji przeciwko Korei Północnej nie chce również jej siostra z południa. Rosyjska Duma przyjęła dziś ustawę definiującą zakazany ekstremizm. Wejdzie ona w życie po jej podpisaniu przez prezydenta Putina, co nastąpi rychło. Zdaniem rosyjskich stowarzyszeń obrony praw człowieka ustawa posłuży Putinowi do zwalczania opozycji i nielicznych już niezależnych mediów. Oto co m.in. nowy rosyjski akt prawny uznaje za ekstremizm. Znieważanie władz państwa, utrudnianie pracy władz, komisji wyborczych i urzędników państwowych, udział w zamieszkach, chuligaństwo, wandalizm motywowany rasizmem, ideologią, religią lub poglądami politycznymi. Zgodnie z rosyjską ustawą, ekstremizmem jest również publiczne uzasadnianie terroryzmu. Jak wiadomo, dla Kremla terrorystami są w szczególności Czeczeni, walczący o wolność swego kraju. Tu Paryż, RSI. Francuska Amélie Mauresmo wygrała dziś po raz pierwszy w swojej karierze prestiżowy kobiecy turniej na kortach Wimbledonu. To wspaniały sukces, a także miejmy nadzieję dobry prognostyk dla piłkarskiej drużyny Francji przed jej niedzielnym meczem z Włochami o Mistrzostwo Świata. Niezależnie od jego wyniku, prezydent Jacques Chirac zaprosił już Zinedina Zidana z kolegami na poniedziałek na obiad do Pałacu Elizejskiego. A dzisiaj za niecałe 2 godziny gospodarze mundialu Niemcy będą walczyć o 3. miejsce z Portugalią, choć byłaby to dla nich zaledwie nagroda pocieszenia. Wypada im przecież kibicować, bo zagrali znakomicie, a w ogóle cały turniej Weltmeisterschaft, jak słusznie zauważył dziś niemiecki minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier, zrobił Niemcom dobrze. Mówi Paryż, Radio France International. Pora na przegląd prasy. Przed mikrofonem ponownie Krzysztof Rutkowski.
W prasie paryskiej króluje Zinedine Zidane. Na pierwszych stronach, we wszystkich prawie dziennikach, znajdujemy fotografię wielkiego mistrza francuskiej piłki nożnej. Libération poświęca Zidanowi pierwsze i kolejne strony, wypełnione ciekawymi i zabawnymi niekiedy analizami. Powrócimy do nich w dalszym ciągu naszego przeglądu prasy. Na początek jednak sprawa polska. Le Monde, dziennik popołudniowy, zdążył z informacjami o kolejnym kryzysie politycznym w Polsce. Artykuł Celi Chauffour nosi tytuł Bracia Kaczyńscy monopolizują władzę. Francuska dziennikarka rzetelnie zrelacjonowała przebieg piątkowych wydarzeń zakończonych podaniem się do dymisji premiera Marcinkiewicza. Przypomniała również w skrócie karierę polityczną braci Kaczyńskich, nie wspomniała jednak o rozdrażnieniach spowodowanych niemieckim artykułem o prezydencie Rzeczpospolitej. Le Monde przypomniał, że Jarosław Kaczyński powtarzał na jesieni 2005 roku, że nie będzie premierem, ponieważ, tu cytat, byłoby to źle przyjęte przez społeczeństwo, a także, że z koalicyjnego rządu odeszli Stefan Meller i Zyta Gilowska. Artykuł zdobi fotografia przedstawiająca obu braci Kaczyńskich z października 2005 roku. Tyle o Polsce w sobotniej prasie paryskiej. W Le Figaro znajdujemy artykuł oparty na zdobytych przez paryski dziennik poufnych danych na temat liczby ataków terrorystycznych popełnianych w Bagdadzie. Według owych poufnych informacji dane o liczbie zamachów są systematycznie zaniżane przez władze irackie i przez armię amerykańską. Prawdziwe poufne dane przekazywane są według Le Figaro tylko niektórym organizacjom i ambasadom. Według oficjalnych danych w czerwcu w Bagdadzie popełniono 65 ataków, wedle poufnych 10 razy więcej. Co gorsza, pojawiły się nowe rodzaje niebezpiecznej broni, miny przeciwpiechotne, połączone ze sobą i wyposażone w miedziany czop, który może zagrażać nawet znakomitym samochodom opancerzonym typu Humvee. Według owych poufnych danych, które przechwyciło Le Figaro, groźne miny fabrykowane są w Iranie. Od czasu ich pojawienia się amerykańskie konwoje wyposażone są w anteny paraboliczne, które pozwalają na eksplodowanie min zaraz po ich wykryciu. Ale jednocześnie produkcja owych min staje się coraz bardziej masowa, a bomby okazują się coraz bardziej wyrafinowane. Na szczęście jednak z owych poufnych danych nie należy wyciągać wniosków jedynie pesymistycznych. Z owych danych wynika bowiem, że jednak liczba kandydatów na terrorystów samobójców zmniejsza się, a zatem liczba zamachów dokonywanych za pomocą samochodów pułapek również maleje. Zmniejsza się również liczba ostrzałów moździerzowych. Wnioski, chociaż Le Figaro starało się dowieść, że jest źle, a nawet coraz gorzej, to z treści zamieszczonego w piśmie artykułu wynika, że chociaż w Bagdadzie jest źle, to nie znaczy, że jeszcze będzie gorzej. Giną codziennie niewinni ludzie, to jednak pewne. Kim Jong-il wbija klin pomiędzy Seul i Tokio. Oto tytuł korespondencji z Pekinu, zamieszczonej również na łamach Le Figaro. W otoczeniu komunistycznej Korei Północnej nie tylko Chiny sprzeciwiają się narzuceniu sankcji gospodarczych na Fenian, pisze Jean-Jacques Mevel. Po potępieniu prób rakietowych Seul wydaje się przybliżać do łagodnego stanowiska Pekinu, podczas gdy Tokio popiera stanowczo inicjatywy amerykańskie. Seul poinformował o wznowieniu kontaktów z Koreą Północną i o spotkaniu na szczeblu ministerialnym zaplanowanym na 11 lipca w południowo-koreańskim porcie Pusan. Rząd południowo-koreański podjął decyzję o podjęciu wysiłków zmierzających w kierunku dialogu, poinformował w piątek południowo-koreański minister do spraw zjednoczenia. Dialog to ulubione słowo Pekinu. Dialog to słowo, o którym nie bardzo chcą słyszeć Stany Zjednoczone. Dialog to słowo, które bardzo odpowiada północno-koreańskiemu dyktatorowi. Czytamy na łamach Le Figaro. Północno-koreańskie próby rakietowe wystawiły na nie lada ryzyko politykę otwarcia Seulu wobec Fenianu. Politykę prowadzono od początku lat 90. Południowo-koreańskie dzienniki mówiły o prowokacji. Opozycja krytykuje miękkość rządu, ale w przeciwieństwie do Japonii nikt w Korei Południowej nie wzywa do zerwania kontaktów z komunistyczną Koreą Północną. Korea Południowa nie bardzo obawia się bezpośredniego ataku komunistów północno-koreańskich, ale Japonia obawia się go i to bardzo. Chociaż północno-koreańskie rakiety na razie wydają się dość niesprawne, to komunistyczne prowokacje przyspieszyły decyzję Tokio o schronieniu się pod amerykańskim parasolem. I przyspieszyły też decyzję o modernizacji arsenału Japończyków, czytamy w Le Figaro. Tytuł artykułu opublikowanego na pierwszej stronie Le Monde przez byłego trenera kadry narodowej Francuzów, dzięki któremu niebiescy zdobyli Mistrzostwo Świata w roku 1998, a zatem tytuł artykułu na pierwszej stronie Le Monde autorstwa Emy Rzeky nosi tytuł Francja, Włochy, Europejski, finał wielobarwny. Przy okazji muszę się Państwu przyznać, że skłamałby, gdybym nadal twierdził, że na wszystkich pierwszych stronach sobotnich francuskich gazet króluje fotografia Zinedina Zidana. W Le Monde nie króluje. W Le Monde na pierwszej stronie znajdujemy fotografię właśnie byłego zasłużonego trenera francuskiej kadry. Ale poza tym na wszystkich pozostałych pierwszych stronach Zinedine Zidane. Apoteoza, czytamy na pierwszej stronie Le Figaro. Wielki błękit to podpis pod fotografią Zidana na pierwszej stronie Libération. Właśnie w Libération znajdujemy zajmujące dane i analizy. Z danych powtórzmy za paryskim dziennikiem, ile Zidane zarabia rocznie. Zarabia mianowicie 15 milionów euro. 6 milionów 400 tysięcy euro to honoraria. 8 milionów 600 tysięcy euro to wpływy z reklamy. Nieźle. A poza tym w Libération znani choreografowie, styliści i pisarze próbują zrozumieć, na czym polega niepowtarzalny wdzięk tego piłkarza. On nie gra w piłkę, lecz tańczy, mówią jedni. Elegancja, zen i Fred Astaire piłki nożnej, mówią inni. Tajemnicza gracja w każdym ruchu, mówią jeszcze inni. Jutro Zinedine Zidane zagra swój ostatni mecz w reprezentacji Francji. Wielki finał.
A Mnie się najbardziej podoba określenie, jakie dla Zinedina Zidana wymyślił izraelski dziennik Haaretz. Dalaj Lama futbolu. Tego jeszcze nie było. To był przegląd prasy Krzysztofa Rutkowskiego, a teraz co nowego w Europie opowie nam Anna Bernhardt.
Do Finlandii przewodzącej Unii Europejskiej w tym półroczu przybyli na weekend ministrowie pracy z 25 państw członkowskich. Nie po to, by odpoczywać bynajmniej, lecz by na nieformalnym szczycie przedyskutować dyrektywę na temat czasu pracy. Jeszcze rok temu, czytamy w ekonomicznym dzienniku Lyzeko, w Europie ścierały się ostro dwie zasadniczo różne koncepcje dotyczące modelu socjalnego i zasad regulujących rynki pracy. W wyniku negocjacji i dyskusji obok skrajnych koncepcji anglosaksońskiej i francuskiej pojawiła się trzecia, nazywana nordycką, koncepcja, która mniejszy nacisk kładzie na ochronę miejsc pracy, zwiększając jednocześnie ochronę socjalną. Finlandia jest dobrym miejscem, by zobaczyć praktycznie, jak ten model działa. W ciągu 15 lat kraj ten obniżył wskaźniki bezrobocia z 17% do niecałych 8%, a w latach 1994-2004 wskaźniki wzrostu utrzymywały się na poziomie 3,6%. Dodajmy na marginesie, że we Francji ten sam wskaźnik utrzymywał się na poziomie 2,3%. Oprócz wymiany doświadczeń i pomysłów, głównym tematem rozmów w kulisach helsińskiego szczytu, jak podkreśla ekonomiczny dziennik, jest europejska dyrektywa dotycząca czasu pracy. We wrześniu 2004 roku Komisja Europejska zgłosiła projekt, ale do tej pory nie udało się wypracować konsensusu w tej dziedzinie. Wczoraj fiński minister pracy zapowiedział, że dołoży starań, by wreszcie sprawa została załatwiona. Ale mówi się o niej na razie tylko nieoficjalnie, w cztery niemal oczy, bo sprawa jest równie wybuchowa jak dyrektywa o liberalizacji rynku usług. Francja, naznaczona swym 35-godzinnym tygodniem pracy, chciałaby doprowadzić do wygaśnięcia klauzuli opt-out wprowadzonej pod presją Wielkiej Brytanii. Klauzuli, przypomnijmy, zezwalającej pracodawcom na ustalanie na mocy umowy z pracownikiem wyższego niż 48 godzin tygodniowo wymiaru pracy. Rok niespełna przed wyborami prezydenckimi, paryscy politycy chcą uniknąć podobnego zamieszania, jakie wywołała w tym kraju sprawa polskiego hydraulika, jak w skrócie określono burzliwe dyskusje wokół dyrektywy Bolkesteina. Gérard Larcher, minister pracy, szuka więc w Helsinkach poparcia dla swego stanowiska u Polaków, Niemców, Hiszpanów, Belgów i Greków. Oprócz klauzuli opt-out, dyskusje na temat zmian w unijnej dyrektywie na temat organizacji czasu pracy dotyczą również aktywnego i nieaktywnego okresu dyżuru, to znaczy pytania, czy i w jaki sposób dyżur ma być wliczany do czasu pracy. Czy zapowiadane przez Finlandię przyjęcie zmian w dyrektywie europejskiej zostanie wprowadzone w czyn, dowiemy się na jesieni. I jeszcze w większym skrócie z wiadomości europejskich odnotujmy, że Komisja Europejska zaakceptowała wczoraj dwa polskie projekty promujące gęsinę i produkty bio, co oznacza, że Krajowa Rada Drobiarstwa otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 910 tysięcy euro, a Agencja Rynku Rolnego, pomysłodawca drugiego projektu, otrzyma prawie 1 600 tysięcy euro. Wczoraj też Komisja w Brukseli ostrzegła, że w ciągu najbliższych 5 lat istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia pandemii grypy, która może spowodować śmierć miliona osób. Wprawdzie, jak podkreślono, możliwość rozprzestrzeniania się wirusa ptasiej grypy na ludzi jest niewielka, ale niezależnie od tego pytanie brzmi nie czy, ale kiedy pandemia ptasiej grypy nastąpi. Dlatego musimy być stale przygotowani, powiedział dyrektor generalny do spraw zdrowia Komisji Europejskiej Robert Madelin. A w programie Komisji Parlamentarnej w przyszłym tygodniu m.in. sprawa zanieczyszczania atmosfery przez pojazdy i propozycje zaostrzenia przepisów w tej dziedzinie. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Josep Borrell udaje się do Chin. W programie jego podróży przewidziano też wizytę w Tybecie.
Z kolei Agnieszka Kumor zaprasza Państwa na swój paryski weekend.
37. most Paryża otwarty zostanie, jak zapewniło mnie merostwo, już 13 lipca. Posłuży być może amatorom bali miejskich, którzy wylegną na paryskie ulice w przededniu francuskiego święta narodowego. Most, który jest właściwie kładką dla pieszych, jak most d'Isard w pobliżu wyspy świętego Ludwika, nosić będzie imię Simone de Beauvoir. To ciekawe, ale będzie to pierwszy most w Paryżu nazwany nazwiskiem słynnej kobiety. Przypomnijmy, że wbrew pozorom Jena to nie kobieta, a miasto w Turyngii, miejsce zwycięskiej bitwy Napoleona I z wojskami pruskimi. Kładka lepsza niż nic. Passerelle Simone de Beauvoir połączy zatem plac przed nową Biblioteką Narodową imienia François Mitterranda z drugim brzegiem Sekwany, gdzie mieści się park i ogrody Bercy w trzynastce. W centralnej przestrzeni mostu staną tymczasowe ekspozycje, standy bukinistów, organizowane będą różnego rodzaju imprezy kulturalne. Jak powiedzieliśmy, nowoczesny most z drewna i stali zarezerwowany będzie dla pieszych. Samochody i autobusy mają do dyspozycji pobliski Pont de Tolbiac. Dodajmy, że wschodnia część trzynastki, gdzie stoi biblioteka i jej część po drugiej stronie rzeki, przylegająca do nabrzeża Bercy, rozwijają się prężnie i tworzą coraz piękniejszą, nowoczesną dzielnicę mieszkaniową. A zatem przez nowy most Paryża, nazwany kładką Simone de Beauvoir, ruszą przechodnie już 13 lipca. Od ubiegłego czwartku, czyli od 6 lipca, działa nowa pływalnia miejska, w sam raz na upalne tegoroczne lato. Żeby się do niej udać, trzeba od kładki Simone de Beauvoir przejść wzdłuż rzeki nieco na północ w stronę dworca Austerlitz. Pływający basen, nazwany niezbyt oryginalnie Seine-Est, co można przetłumaczyć od biedy jako Sekwana Wschodnia, stanął pod gołym niebem na rzece, cumując do nabrzeża dworcowego, czyli Quai de la Gare. Widok stąd piękny na most Bercy i stojący tuż za nim gmach Ministerstwa Finansów, wchodzący głęboko w rzekę. Basen Sekwana Wschodnia ma nietypowe wymiary, 90 metrów długości na 20 szerokości. Obszerna plaża leżąca po drugiej stronie kładki Simone de Beauvoir w kierunku mostu Tolbiac zdolna jest pomieścić za jednym zamachem 500 osób. Miejmy nadzieję, że pływalnia nie stanie się ofiarą własnego sukcesu i że będzie można tam oddać się relaksowi w miarę normalnych warunkach. Myślę tu o odciążeniu innej gorąco oczekiwanej imprezy lata, Paris Plage. W specjalnie przygotowanej nowej oprawie plastycznej autorstwa Nicolas Tourette paryska plaża działać będzie od 20 lipca do 20 sierpnia. To już piąta edycja tej niecodziennej atrakcji, bez której Paryżanie nie wyobrażają sobie obecnie lata w mieście. I trudno ich będzie tego oduczyć. Pierwsza plaża, jak poprzednio, zostanie wysypana na prawym nabrzeżu Sekwany, Rive Droite, pomiędzy Quai du Louvre a mostem Sully, a o drugiej przed chwilą mówiliśmy. Czyli będzie na Quai de la Gare. Na całej długości Paris plaże, palmy, piaszczyste plaże, animacje różnego rodzaju. Przybyły m.in. z francuskiej Polinezji, gry zespołowe i samotne oddawanie się lekturze na zawieszonych wśród palm hamakach. No może z tą samotnością to trochę przesadziłam.
O atrakcjach w Paryżu opowiadała Agnieszka Kumor, a teraz o innych atrakcjach, ale już chyba poza stolicą, Sylwia Gibbs w swoim poradniku turystycznym.
Piaszczyste Morze to nazwa pierwszego francuskiego parku rozrywki, zorganizowanej wokół jednego tematu. Założył go w roku 1963 aktor, cyrkowiec, przyjaciel zwierząt Pierre Richard. Piaszczyste morze nazwę swą zawdzięcza prehistorii. Bardzo dawno temu morze, zwane dziś północnym, znajdowało się na terenie Paryża. Region L'Île-de-France przekształcił się najpierw w jezioro, a potem stopniowo stawał się lądem. W XIX wieku na dawnych łachach zasadzono sosny, ale została wstęga białego piasku, mini pustynia, leżąca w odległości 45 km na północ od Paryża. Tu właśnie, niedaleko miasteczka Armenonville, powstał park, który w założeniu miał przypominać Dziki Zachód. I rzeczywiście jesteśmy w krainie westernu. Przy wejściu wita nas Indianin. W parku czekają kowboje, konie, dyliżanse, tipi i bizony oraz rozmaite rozrywki. Cztery spektakle, spływ rzeką Cheyenne, zjazd pociągiem wzdłuż tutejszego Colorado, najrozmaitsze karuzele i przybytki gastronomii. Śmiało można tu spędzić całą niedzielę, tym bardziej, że wokół roztacza się przestrzeń wspaniałych spacerów – Las Armenonville. W maju chodzi się tu na konwalie. Można także zwiedzić część parku wokół pałacu w miasteczku Armenonville. I pałac, i park mają bogatą historię. Fundamenty budowli pamiętają średniowiecze i pole bitwy, która rozegrała się nieopodal w roku 1429 między Anglikami, którzy najechali na Królestwo Francji, a wojskiem Karola VII dowodzonym przez Joanna d'Arc. Zamek został przebudowany w XVIII wieku. Wokół budynku w neoklasycznym stylu markiz René de Girardin założył park, który miał ilustrować ideę filozofa Jeana Jacques'a Rousseau o dobrej naturze. W odróżnieniu od wystrzyżonych ogrodów à la française, pozostawiono jej tu kontrolowaną wolność. Autor Nowej Heloizy i Umowy Społecznej spędził w pałacu w Armenonville ostatnie tygodnie swego życia i został pochowany na sztucznej wyspie pod Topolami. Jego prochy przeniesiono do Panteonu po wygaśnięciu rewolucji francuskiej. Od roku 1880 do 1938 pałac w Armenonville należał do rodziny Radziwiłłów. Książę Leon Radziwiłł był od 1914 merem Armenonville i pozostawił po sobie dobre wspomnienie. Ale po jego śmierci pałac w Armenonville przestał należeć do arystokratycznego rodu i przechodził z rąk do rąk, stając się kolejno domem dla emerytów, restauracją, siedzibą sekty. Dziś mieści się w nim luksusowy hotel, ale część parku, nazwanego imieniem Jeana Jacques'a Rousseau, jest otwarta dla zwiedzających. W końcu maja warto się wybrać do Bajonny nad Atlantykiem. Plaża należy do nas. Lato zaczyna się tu wcześnie, a wczasowicze i turyści jeszcze się nie zjechali. W piątek 26 i w sobotę 27 maja odbywają się w Bajonnie Dni Czekolady. Miasto zasłynęło w XVI wieku jako producent czarnej, gorzkiej czekolady, sprowadzonej tu przez kupców żydowskich, których wypędzono z Hiszpanii. Historię mistrzów czekolady opowiadają przewodnicy podczas pieszych wycieczek po mieście. Nie obejdzie się bez wizyty w Muzeum Czekolady. Znajduje się w nim wystawa pierwszych narzędzi, czy raczej instrumentów produkcji, naczyń i oczywiście wyrobów czekoladowych. Godzinna wizyta kończy się degustacją. W XVII wieku miasto słynęło także z białej broni. Słowo bagnet to po francusku bajonet. Ale jakoś o tym zapomniano. Bajonna kojarzy się dziś Francuzom z wyborną szynką z Bajonny, nie z narzędziem mordu.
Zaproszę melomanów do wysłuchania kolejnego wydania magazynu muzycznego 3/4 Piotra Kamińskiego. Przypomnę jeszcze główną wiadomość dnia. Dymisja premiera Kazimierza Marcinkiewicza w Polsce jest potwierdzona. Władze Prawa i Sprawiedliwości rządzącej partii potwierdziły również, że kandydatem na premiera jest Jarosław Kaczyński, prezes tego stronnictwa. Wszystko zostanie sformalizowane prawdopodobnie w poniedziałek. Od poniedziałku Polska będzie miała nowego premiera Jarosława Kaczyńskiego. A teraz już Piotr Kamiński i jego 3/4.
Glorious, you're in the middle. I do the people imagine.
Największe instytucje muzyczne Paryża przedstawiły nam swoje projekty na przyszły sezon, a śpiewak, którego właśnie słuchaliśmy, może się okazać jednym z najciekawszych paryskich debiutów tego sezonu. Jest nim 40-letni nowozelandzki basbaryton Teddy The Who Rhodes, którego blask nie dotarł jeszcze do naszych wybrzeży, choć na antypodach i w Stanach Zjednoczonych cieszy się on już wielkim powodzeniem. I łatwo usłyszeć dlaczego. Zwłaszcza gdy dodać, że wzrost ma koszyka, prawie 2 metry, powierzchowność Jamesa Bonda, a do tego jeszcze talent aktorski. W tej arii z Mesjasza Händla towarzyszyła mu orkiestra z antypodów pod dyrekcją Anthony Walkera. Super Teddy znajdzie znakomitą sposobność, by dowieść paryskiej publiczności wszystkich swoich zalet jednocześnie. Zaśpiewa bowiem pożeracza serc w świetlistym kostiumie toreadora Escamillo w Carmen na scenie teatru Châtelet. Będzie to z pewnością jedna z najbardziej podniecających produkcji sezonu. Nie sposób oczywiście przewidzieć, co wymyśli pani reżyser Sandrine Anglade, gdyż jej elukubracje w programie sezonu budzą już najwyższe zaniepokojenie. Na szczęście jednak będzie można zamknąć oczy i słuchać. Carmen śpiewa Sylvie Brunet, Don Josego młody, wielce obiecujący włoski tenor Giuseppe Filianotti, Michaela Genia Kümaja. Grają muzycy z Luwru, a dyryguje ich szef Mark Minkowski, który zmierzy się z tą partyturą po raz pierwszy. Premiera 10 maja 2007. Zanim się tego doczekamy, posłuchajmy jeszcze raz naszego Escamillo, tym razem w jednej z jego sztandarowych ról mozartowskich, bo rok jest po temu. Oto jak Teddy The Who Rhodes śpiewa arię hrabiego z trzeciego aktu Wesela Figara. Tasmańska orkiestra symfoniczna dyryguje Szwed Ola Rudna.
Hai già vinta la causa. Cosa sento? In coallaccio io cadea. Perfidi, io voglio di tal modo punirmi. A piacer mio la sentenza sarà. Sei pagasse la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E poi be' Antonio che un incognito di gloritusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto, giovane raggiro il colpo è fatto. Oh!
in pace, dopo questo contento, tu non agesti adace, tu non agesti adace, per dare a me tormento, e forse ancor per ridere di mia infelicità. Già la speranza sola delle venette mie quest'anima consola, e giubilar mi fa, e giubilar, e giubilar mi fa. Ah, che lasciarti in pace, non ho questo contento, tu non agesti audace per dare a me tormento, e forse ancor per ridere di mia infelicità. Già la speranza sola delle vendette mie quest'anima consola, e giubilar mi fa, e giubilar, e giubilar mi fa, e giubilar, e giubilar.
Teddy Tahu Rhodes, przyszłoroczny paryski Escamillo aria Hrabiego z trzeciego aktu Wesela Figara. Tasmańska orkiestra symfoniczna dyrygował Szwed Ola Rydner. Châtelet zmienił sobie w tym sezonie dyrekcję. Odszedł Jean-Pierre Brossman, zostawiając po sobie sensacyjną, choć kontrowersyjną produkcję tetralogii Wagnera w reżyserii Boba Wilsona. Jego następca, Jean-Luc Chopin, chciałby nawiązać do tradycji tego teatru, który przez długie lata parał się pod kasaną muzą i dlatego wstawił do programu największy sukces w dziejach teatru. Operetkę Francisa Lopeza z 1951 roku, Śpiewak z Meksyku, której gwiazdą był Luis Mariano, ten co usta słodsze miał od malin. By zrównoważyć ten monument kiczu, w programie pojawiła się także ostatnia opera współczesnego kompozytora francuskiego Pascala Duchapin, Faustus, noc ostatnia, wykonana dotychczas w Berlinie i w Lyonie. W dziedzinie lżejszej muzy znajdziemy także Kandyda Leonarda Bernsteina w reżyserii Roberta Carsena z aktorem śpiewakiem Lambertem Wilsonem w roli Panglossa oraz kuriozum, którego na wyrost ocenić niepodobna. Jest to operetka rewia z muzyką różnych kompozytorów zatytułowana Le Verfügbar aux Enfers, czyli To, co dostępne w piekle. Dzieło pani Germaine Tillion, która zmontowała taki spektakl razem z koleżankami więźniarkami w roku 1944 w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Utwór nie został nigdy wykonany, dzisiaj zaś postanowiono go wskrzesić. Inne kuriozum, choć zupełnie innej natury, to pasja według świętego Jana Bacha pod dyrekcją Emmanuel Aim i w reżyserii Roberta Wilsona. Châtelet przyjmie również wizytę orkiestry paryskiej, która ma w programie tegorocznym koncertowe wykonanie opery Masneta Thaïs, jednego z najciekawszych, a rzadko grywanych utworów tego kompozytora. Projekt powstał wokół i dla René Fleming. Zaśpiewa ona tytułową rolę aleksandryjskiej kurtyzany, która postanowiła zejść na drogę cnoty. Na drodze owej minęła się jednak z bogobojnym cenobitą Atanaelem, co najpierw dokonał dzieła nawrócenia, a potem strasznie tego pożałował, bo zakochał się w niej na zabój. René Fleming, Państwowa Orkiestra Bordeaux-Aquitaine, dyrygował Yves Abel, aria Thaïs z drugiego aktu opery Masneta, którą śpiewaczka amerykańska wykona trzykrotnie w wersji koncertowej w kwietniu przyszłego roku pod batutą Christopha Eschenbacha. Najważniejszym wydarzeniem w życiu orkiestry paryskiej będzie jednak w przyszłym sezonie powrót do sali Pleyela, pięknie odremontowanej i podobno znacznie poprawionej pod względem akustycznym, co nie jest bez znaczenia w jednej z najpierwszych stolic światowych, notorycznie pozbawionej godnej swego znaczenia sali koncertowej. Orkiestra spędziła 4 długie lata w ciasnej, dusznej i nieprzystosowanej do jej potrzeb sali Teatru Mogador. Łatwo więc wystawić sobie, z jaką przyjemnością kończyć będzie swoje cykle Mozarta i Szostakowicza w znacznie lepszych warunkach. Nie przypadkiem Christoph Eschenbach wybrał na koncert inauguracyjny drugą symfonię Mahlera zatytułowaną Zmartwychwstanie. Obok Schumana, który obchodzi w tym roku 150. rocznicę śmierci, co pozwoli nam usłyszeć wszystkie 4 symfonie i sceny z Fausta Goethego, orkiestra złoży też hołd Henri Dutilleux z okazji jego 90. rocznicy urodzin, grając cały cykl jego utworów. Na 2 koncerty szostakowiczowskie przyjedzie Mścisław Rostropowicz, cudownego mandaryna poprowadzi Esa-Pekka Salonen. Tymczasem nowy sezon w operze paryskiej przynosi nam kolejną porcję mniej lub bardziej przyjemnych niespodzianek. Do nieprzyjemnych należy nagła nieobecność w operowym kanale Minkowskiego, którego dyrektor Mortier zaliczał niegdyś do przodujących dyrygentów swego mandatu, a który w przyszłym sezonie poprowadzi tylko 1 koncert w lutym. 2 projekty operowe wiązane wcześniej z jego nazwiskiem, nowe produkcje Idomenea i Żydówki Alewiego, niegranej tu od niepamiętnych czasów, poprowadzą Thomas Hengelbrock i Daniel Oren. Na 21 przedstawień, w tym 10 premier, 3 prowadzi Sylvain Combrolin, o którym Le Monde pisał niedawno, że jest on nieoficjalnym szefem muzycznym teatru. Nieoficjalnym, gdyż zdaniem dziennika orkiestra nigdy by się nie zgodziła na taką nominację. Pod jego batutą usłyszymy nowe produkcje Trojan Berlioza, Luizy Charpentiera i Traviaty Verdiego. Tę ostatnią w reżyserii Christopha Martalera. Drżę zatem na myśli, jakich to niespodziewanych rzeczy kompozytor i Aleksander Dumas dowiedzą się o swojej Damie Kameliowej i jakie to utwory spoza partytury Verdiego maestro Combrolin będzie zmuszony wykonać na rozkaz swego reżysera. Trojanie i Luiza to obok równie pożądanej Żydówki i wznowionych opowieści Hoffmana najlepsze wieści tego programu. Skarżyliśmy się bowiem w ubiegłym sezonie, że w Paryżu nie sposób usłyszeć repertuaru francuskiego. Trojanie to inscenizacja salzburska sprzed 6 lat, podpisana przez zmarłego niedawno Herberta Wernicke, który wykreślił był z niej wszystkie wypieszczone przez Berlioza sekwencje baletowe. Dzięki jednak i za to, gdyż opera paryska od półtora stulecia nie jest w stanie zdobyć się na porządną produkcję jednego z francuskich arcydzieł muzycznego teatru. Przypomnijmy, że najsławniejszą i również utrwaloną na DVD produkcję paryską pod batutą Gardinera wystawił parę lat temu Teatr Châtelet, a nie opera. Prawdziwą sensacją będzie zaś powrót na scenę paryską właśnie Żydówki Alewiego, widzianej tu po raz ostatni 9 kwietnia 1934. Zobaczymy, co realizatorzy maestro Oren i reżyser Pierre Audy zrobią z jednym z najsławniejszych dzieł francuskiej Grand Opéra. Obsada bowiem przynajmniej w kilku punktach wydaje się obiecująca. Annick Massis śpiewa księżniczkę Eudoksję, Anna Katerina Antonacci Rachelę, Kwang Chul Yun kantrydynała Brojniego. Największy niepokój budzi obsadzony w centralnej roli Eleazara Neil Shikoff. Jaka szkoda, że nikt nie pomyślałby skorzystać z takiej okazji i zaprosić znów do Paryża idealnego tu Roberta Alagna.
Rachel, qu'en dit Seigneur, la grâce tutélaire à mes tremblantes mains confie à ton berceau.
Oh! Roberto Alagna i orkiestra Covent Garden dyrygował Bertrand de Billy. Aria Eleazara z Żydówki Alewiego, którą Paryż ujrzy znów w przyszłym sezonie po ponad 70 latach nieobecności. Nie zabraknie też w tym sezonie polskiego akcentu po spodziewanej w czerwcu Ifigenii na Taurydzie Gluka. Krzysztof Warlikowski powróci w kwietniu przyszłego roku w aferze Makropulosa Janaczka. Dyrektor Mortier popiera bowiem entuzjastycznie teatr konceptualny. Poza nowym Idomeneuszem, którego bardzo to było trzeba, opera wznawia też cztery produkcje mozartowskie. Przywiędłą łaskawość Tytusa państwa Hartmanów, nudne Così fan tutte Patricia Chéreau i paskudnego Don Giovanniego Michaela Haneke. A najśmieszniejsze jest to, że podczas gdy Haneke i Machtala masakrują na scenie dzieła Mozarta, program wypisuje jego nazwisko hyperpoprawnie jako Wolfgang Amadé Mozart. Pedanteria w nieistotnych detalach, gwałt w sprawach zasadniczych, takie to już mamy. Dziwne czasy. Do usłyszenia.
RFI, la radio du monde.